między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Tydzień temu na cmentarzu parafialnym w podkościańskim Lubiniu spoczął benedyktyn ojciec Karol Meissner, wieczny pielgrzym, zakonnik, przyjaciel Jana Pawła II, lekarz i myśliciel. Żegnały go tłumy parafian, przyjaciół, krewnych i współbraci. Dzisiaj tego niezwykłego mnicha wspominają jego wychowankowie, a potem przełożeni. Brat Izak Kapała, przeor lubińskiego opactwa i podprzeor wspólnoty, ojciec dr Maksymilian Nawara. Benedyktyński Lubin odwiedził Jacek Marciniak.
Razem z nim odchodzi jakaś część historii tego klasztoru i także nas.
Ojciec Karol wstępuje do klasztoru już jako lekarz medycyny, pracujący w szpitalu. Porzuca to wszystko i wstępuje do klasztoru tynieckiego. Tam rozpoczyna nowicjat, całą formację. Pomimo tego, że jest zakonnikiem...
Warto przypomnieć, że ojciec Karol brał udział w Powstaniu Warszawskim.
Tak jest, tak, również ojciec Karol tak jest powstańcem warszawskim. Zresztą to powstanie bardzo na nim wyryło głęboki ślad takiego smutku i żalu ze względu na to, że bardzo dużo jego przyjaciół zginęło w tym powstaniu. I ojciec Karol wielokrotnie powtarzał, dlaczego to nie byłem ja, dlaczego to pomarli młodzi ludzie, którzy mieli rodziny, którzy byli zakochani, mieli partnerki, partnerów i oni wszyscy zginęli, a on żyje.
Był sanitariuszem.
Tak jest, był sanitariuszem w powstaniu. Często wspominał o tych wydarzeniach i gdzieś tam w sercu nosił te wszystkie sprawy, które wtedy widział, w których uczestniczył, był świadkiem tego wszystkiego naocznym.
Stąd być może wybór studiów medycznych w Poznaniu.
Myślę, że wybór studiów medycznych wiązał się z rodzinnymi korzeniami. Ojciec ojca Karola był lekarzem, słynnym lekarzem. I myślę, że to taka była rodzinna kolej rzeczy, że syn poszedł w ślady ojca.
A jednak porzuca zawód lekarza w tym sensie, że wstępuje do klasztoru.
Tak, ojciec Jan Góra pięknie to powiedział podczas jubileuszu święceń kapłańskich ojca Karola, że na ówczesne czasy był to nie lada wyczyn porzucić tak prestiżowy zawód, znaczenie społeczne i poświęcić się całkowicie dla Pana Boga, zamknąć się w klasztorze i zamknąć się w klasztorze benedyktyńskim, który jest klasztorem klauzurowym.
Zaczyna od tyńca.
Tak jest, wstępuje do tyńca, dlatego że Lubiniowi groziło właściwie zamknięcie i tu ta wspólnota była bardzo mała i nie mogła się właściwie po czasach powojennych odbić. To była jedna wielka ruina. Zresztą wspominam dzień, kiedy przyjechałem do klasztoru i ojciec Karol właśnie ze mną się spotkał i pokazał mi kilka zdjęć, jak klasztor wyglądał, kiedy on tu przybył w 73 roku. Powiedziałem mu wtedy, ojcze, gdyby tak wyglądał dziś ten klasztor, to ja bym stąd uciekał chyba w podskokach.
Ale ojciec Karol właśnie uratował Lubin.
To były lata, kiedy Rzym wydał już ostateczną decyzję na zamknięcie klasztoru lubińskiego. Zostało skierowane pismo do opata tynieckiego, dlatego że Lubin wtedy był pod opatem tynieckim. To był nasz wyższy przełożony. Przyszła ta decyzja i opat tyniecki zwołał wspólnotę, przedstawił tym informację wspólnocie i zapytał, co robimy. I wtedy padło takie ze wspólnoty stwierdzenie, że może byśmy ratowali jednak ten Lubin. I ojciec Karol zgłosił się jako pierwszy na ochotnika. Powiedział, że to nie wypada, żeby rękoma kościoła likwidować klasztor. My mamy w Polsce doświadczenie komunizmu, który zamykał klasztory. Mamy kasat klasztornych przez rząd pruski. Nie pozwólmy na to, żeby rękoma kościoła zamknąć nasz dom. I wtedy ojciec Karol podejmuje decyzję, że właśnie udaje się do klasztoru w Lubiniu i rozpoczyna jego ratowanie.
To był chyba heroiczny trud, prawda?
Ojciec Karol, przypomnijmy sobie, pochodzi z Poznania, więc jakby klasztor lubiński, to wszystko, co działo się tutaj w Lubiniu, gdzieś było w jego sercu i bardzo mu na tym zależało, żeby ten klasztor w Wielkopolsce ostał się.
Mimo, że ojciec Karol jest zakonnikiem, jest benedyktynem, to jest też nadal lekarzem.
Jeszcze przez długie, długie lata pełnił tą praktykę lekarską. Był również wykładowcą w medycznych szkołach, prowadził zajęcia, spotykał się ze studentami. Był w Komisji Etyki Lekarskiej w Poznaniu, właściwie chyba do końca życia był członkiem tej komisji. Wielokrotnie, pomimo tego, iż komisja wiedziała, że ojciec Karol jest już w bardzo ciężkim stanie, ojciec Karol, mając w kalendarzu wpisane terminy tych spotkań, posiedzeń, za każdym razem prosił mnie, przygotowywał pismo usprawiedliwiające, że on ze względów zdrowotnych nie może przybyć na to spotkanie tej komisji etyki i kazał mi je faksować. To było przedziwne, bo on cały czas czuł, że on musi wypełnić swój obowiązek. Jeśli nie mogę, ja muszę poinformować. Za każdym razem było redagowane nowe pismo, w którym się podpisywał, które żeśmy wysyłali faksem.
Ojciec Karol to duszpasterstwo rodzin, taki synonim.
Rodzina, małżeństwo, dzieci, młodzież, to było jego życie, to była jego pasja. To był testament świętego Jana Pawła II, który został jemu przekazany, aby tym się zajął, aby to ogarnął swoją miłością i swoim życiem. I ojciec Karol poświęcił się temu zadaniu do końca swych dni.
Skąd zainteresowanie u ojca Karola właśnie rodziną?
Ojciec Karol wspomina, że jako właśnie benedyktyn, jako wcześniej jeszcze student medycyny, widział bardzo wiele osób cierpiących z różnych powodów, problemów rodzinnych, które są jakby wpisane w życie. I bardzo wiele osób szukało wyjaśnienia, szukało pomocy. Ojciec Karol, widząc tą potrzebę, ogromną potrzebę, podjął się tego zadania. Zaczął studia w tym kierunku, zdobywać wiedzę, spotykać się z tymi rodzinami. Właściwie ta jego praca polegała na tym, że on się spotykał. To były setki, tysiące godzin rozmów z małżonkami, z rodzinami, z dziećmi.
Wspaniałe, zawsze nam pomagał, kiedy mieliśmy takie słabsze dni, słabsze chwile. Można było na ojca Karola liczyć.
Nauki małżeńskie, dwa słowa, szanujcie się, najważniejsze chyba.
Najbardziej heroiczna cnota to jest jego cierpliwość, bo cierpliwość ojca Karola to jest coś, co nie tylko nas fascynowało, ale też przekraczało jakiekolwiek nasze rozumienie, bo tyle razy, ile on schodził do każdego człowieka i rozmawiał czasami godzinami, no wielu z nas by na pewno straciło cierpliwość, także jakbym miał wskazać, to na pewno cierpliwość i na pewno pokora.
Zdobywanie doświadczenia, później dzielenia się tymi problemami z innymi ludźmi w danej dziedzinie, po to, żeby mógł on zdobyć jeszcze większą wiedzę, jeszcze większe doświadczenie. Skończył psychologię seksualności człowieka, która miała mu też pomóc w rozwiązywaniu tych wszystkich problemów i zagadnień, z którymi ludzie do niego przybywali.
Człowiek renesansu, można powiedzieć.
To był humanista z takiego prawdziwego zdarzenia. Humanista, który po pierwsze zawsze szanował człowieka, każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką pozycję społeczną zajmował i skąd pochodził. To po pierwsze. A drugie, zawsze wiedział o tym, że człowiek nie jest horyzontalny, on jest wertykalny, a to, co nas naprawdę podnosi, to jest wiara i wartości, których on bardzo przestrzegał i tego uczył nas wszystkich.
Człowiek, który zawsze mnie zadziwiał, bo ojciec Karol to był człowiek ciągle ciekawy wszystkiego. To zadziwiało, bo on w każdej dziedzinie życia był zainteresowany, pragnął wiedzy na dany temat. W tej chwili przygotowujemy w klasztorze zmiany ogrzewania centralnego, mają być pompy ciepła. Ile on spędził ze mną godzin i z projektantami, z jakim zainteresowaniem wypytywał o każdy szczegół, na jakiej głębokości będzie to ciepło, jak to będzie przekazywane. To po prostu było niesamowite i to do ostatnich dni. Nawet na początku maja poprosił, żebyśmy go na wózku inwalidzkim wywieźli do ogrodu, żeby mu pokazać, w którym dokładnie miejscu będą wiercone te pompy. To było niesamowite. Zresztą jak się do niego przychodziło, to on każdego dnia od wejścia pytał: ojcze, co nowego w świecie? Ciągle zainteresowany światem. Zresztą tak naprawdę nie chciał odchodzić z tego świata. On ciągle powtarzał: ten świat jest tak piękny, a ja już muszę odchodzić. A ja bym chciał tak jeszcze pojechać do mojej rodziny, do Francji, żeby poprzycinać winnicę. Kupił sobie 2 lata temu sekator. Po prostu ciągłe marzenia, ciągłe chęci jeszcze życia, pracy, pomocy, zdobywania wiedzy, cieszenia się światem, techniką, która otacza nas wokoło. Ojciec Karol był pierwszym z mnichów w klasztorze lubińskim, który już na początku lat 90. posiadał komputer, który otrzymał od swoich przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. I to nie było tak, że on zamknął się w celi z tym komputerem i miał go tylko dla siebie. On uczył nas, młodych, którzy wstępowaliśmy do klasztoru, i zapraszał młodych ludzi z parafii, żeby przepisywali mu teksty, ale najbardziej to chodziło mu o to, żeby im pokazać tą technikę, żeby ich w to wdrożyć, żeby ich tym zarazić. To było niesamowite. Na każdym kroku dzielił się tym wszystkim, co miał. Podczas uroczystości pogrzebowych podchodziło wiele osób, wspominało ojca Karola, i podszedł starszy pan, który przypomniał sobie, jak to jego rodzina sprezentowała ojcu Karolowi na początku lat 80. syrenę. I oni dali ten samochód po to, żeby ojciec Karol miał możliwość dojeżdżania na rekolekcje, na wykłady itd., itd. Przywożą mu ten samochód, a ojciec Karol oznajmia im: jak dobrze, żeście ten samochód sprezentowali. Bracia nie będą musieli teraz nosić ziemniaków w workach, tylko będą mogli wozić samochodem. Więc oni zdumieni po prostu, bo dali samochód osobowy ojcu Karolowi do wyjazdów na rekolekcje, a ojciec Karol w ogóle nie pomyślał w tym momencie o sobie, o współbraciach, bo nie będą musieli dźwigać z pola ziemniaków, worków z ziemniakami, tylko przywiozą samochodem.
Jakim był współbratem
No absolutnie fenomenalnym. To jest nie do przecenienia. Jak tylko przyjeżdżał, to od razu wszyscy żeśmy się uśmiechali, bo on wnosił ze sobą pokój, radość, łagodność, takie przywiązanie. Też bardzo mu zależało i na klasztorze, i na wspólnocie, także każdy z nas czuł się dla niego ważny.
I to była taka pokorna mądrość, prawda?
Tak to można nazwać. To jest prawdziwa mądrość, jest tylko pokorna.
Pokochał muzykę.
Tak, muzyka to też właśnie korzenie rodzinne ojca Karola, rodzina Lutosławskich. Później chór, któremu ojciec Karol się uczył, tam też otrzymał szlif muzyczny. Ojciec Karol był również kompozytorem, stworzył kilka utworów, które na jego 85. urodziny, dwa utwory zostały wystawione przez chór poznański tutaj w klasztorze lubińskim. Bardzo ojciec Karol był wzruszony tą niespodzianką. Po raz pierwszy w życiu usłyszał napisane przez siebie dwa utwory. To było niesamowite wzruszenie dla ojca Karola, niesamowite przeżycie. I pomimo tego, że było to naprawdę wykonane na najwyższym poziomie, ojciec Karol podszedł do dyrygenta i mówi: to powinno jeszcze pójść tak troszeczkę szybciej.
Niewielu też wie, że tak naprawdę ojciec Karol Meissner był przyjacielem papieża Jana Pawła II. Z tym się nie obnosił, prawda?
Ojciec Karol w ogóle z niczym się nie obnosił. Ja myślę, że ludzie dopiero czytając życiorys ojca Karola w momencie, kiedy zmarł i kiedy zamieściliśmy ten życiorys, to jest fragment tego życiorysu, to wszyscy z wielkim zdumieniem czytali ten fragmencik życiorysu ojca Karola i bardzo wiele osób, którym wydawało się, że go zna, po prostu wprawiało to w zdumienie, oni o połowie rzeczy nie wiedzieli ojcu Karolu. Tak, a ta przyjaźń z Janem Pawłem II, wcześniej kardynałem Wojtyłą, to zrodziła się jeszcze z czasów tynieckich, ze wspólnych spotkań, wspólnych rozmów, właśnie wspólnych opracowań różnych tekstów kościelnych dla rodzin, dla małżeństw. Karol Wojtyła bardzo rozumiał się z ojcem Karolem, właściwie nadawali na tych samych falach. Później, kiedy Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, ta przyjaźń nie ustaje, ona cały czas trwa. Ojciec Karol jeździ wielokrotnie do Watykanu czy do Castel Gandolfo na spotkania z Janem Pawłem II. Ta ostatnia wizyta, tuż przed śmiercią Jana Pawła II, pamiętam to, bo już byłem przełożonym, jak zadzwonił wtedy jeszcze arcybiskup Dziwisz do mnie z prośbą, czy wyraziłbym zgodę, żeby ojciec Karol mógł przyjechać do papieża, który właśnie kończy kolędowanie w Watykanie i bardzo chciałby się spotkać z ojcem Karolem. Odpowiedziałem wtedy: księże arcybiskupie, w ogóle nie ma kwestii. I ojciec Karol poleciał do Jana Pawła II. To było niecałe chyba 2 miesiące przed śmiercią papieża.
To była postać niezwykła.
Niesamowita, pełna pokory. To był brat, przy którym nikt nie czuł się mniejszy, pomniejszony. Nikt nie czuł się jakoś zażenowany, że rozmawiasz z tak wielką osobą. My wiedzieliśmy o tych wszystkich sprawach, ale ojciec Karol nigdy nikomu nie dał poznać, że coś więcej wie. On zawsze przychodził i mówił: niech mi brat powie, niech brat mi wyjaśni, jak to jest, bo ja tego nie wiem. A my bardzo dobrze wiedzieliśmy, że on wie o wiele więcej niż my. Ale on chciał usłyszeć nasze spojrzenie na daną sprawę. Chciał usłyszeć nasze zdanie, co my o tym myślimy. Jako przełożony, młody człowiek, bardzo często czułem się zażenowany w takich momentach, kiedy zdarzało się ojcu Karolowi popełnić jakiś błąd. To jest rzecz ludzka i w naszych zwyczajach zakonnych jest taki zwyczaj, że jeżeli popełni się błąd czy jakieś zaniedbanie, to reguła mówi, że ma się wtedy paść przed opatem na kolana i prosić o przebaczenie. I były czasami takie sytuacje, gdzie na jakimś naszym spotkaniu ojciec Karol, uznając coś za swój błąd, padał na kolana przede mną, przepraszał całą wspólnotę i prosił o nadanie pokuty. To było niesamowite. Nie przeszywały ciarki przez całe ciało w momencie, kiedy takie sytuacje się zdarzały, ale on w tej swojej wielkości potrafił paść na kolana i przeprosić. To był człowiek ogromnej pokory, ogromnego przykładu dla nas wszystkich, ogromnej miłości dla przełożonego, pełne posłuszeństwo, człowiek święty.
No właśnie, na grobie ojca Karola jest wbita flaga z napisem Santo Subito.
Kiedy zobaczyłem tą flagę powiewającą w tym tłumie ludzi, nie mogłem opanować wzruszenia. Ja myślę, że to jest coś, co każdy z uczestników tej uroczystości pogrzebowej gdzieś czuje, że to był człowiek święty. Czytałem po śmierci ojca Karola, pojawiło się mnóstwo artykułów w prasie, na stronach internetowych i czytałem świadectwa rodzin, małżonków, które niejednokrotnie kończyły się zdaniem: my zawsze mieliśmy poczucie, że przebywaliśmy z człowiekiem świętym.
Jest absolutnie nie do zastąpienia. To jest legenda sama w sobie i nie jest do zastąpienia. Możemy się tylko od niego uczyć i próbować żyć tym, co nam przekazał.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni. błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni,
błogosławieni miłosierni.
Błogosławieni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni.
Cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Między niebem a ziemią.
Operacja Lednica nie ogranicza się do jednego miesiąca w roku. Tak naprawdę trwa przez cały czas. Dotyczy to również wakacji. Ale nie jest to typowy letni wypoczynek ograniczający się do słodkiego lenistwa. To także praca intelektualna i duchowa. Co więcej, taka forma spędzania letnich miesięcy ma bardzo wielu zagorzałych zwolenników. O wakacjach po lednicku w materiale Jacka Butlewskiego.
To najważniejsze spotkanie lednickie już za nami. Wspomnienia jeszcze są?
Tak.
Tak, cały czas my żyjemy tym spotkaniem, bo też tak naprawdę tych prac po spotkaniu jest całkiem wiele.
Żyjecie jeszcze dawnym, dużym spotkaniem, tym najważniejszym, tym momentem kulminacyjnym, ale także myślicie o kolejnych spotkaniach na polach lednickich i te najbliższe już teraz, już w lipcu.
Tak, czekamy na wakacje, czyli na ten czas, który jest bardzo wyjątkowy, bo teoretycznie moglibyśmy się rozjechać i odpoczywać, a nam wcale się nie chce. Przyjeżdżamy na pole lednickie i na Jamną, czyli do tych miejsc, gdzie od lat odbywają się zjazdy młodzieży z całej Polski tak naprawdę.
Co to będą za spotkania? Te lipcowe, od nich zacznijmy.
Dla mnie wyjątkowe przede wszystkim dlatego, że ja tak zaczęłam swoją lednicką przygodę. Jak miałam 14 lat, to przyjechałam na lednickie wakacje, zupełnie nie wiedząc, gdzie jestem. Co to za miejsce, że tam odbywają się jakieś wielkie spotkania, a ojciec Jan Góra to w ogóle była dla mnie fikcyjna postać. No i kiedy przyjechałam, spotkałam się z całą ogromną ilością młodych ludzi, którzy tak naprawdę byli takimi samymi ludźmi jak ja, czyli niekoniecznie modlącymi się od rana do wieczora katolikami. Tak sobie trochę wyobrażałam, że muszą wyglądać rekolekcje. A tu okazało się, że to są po prostu weseli ludzie, którzy przyjeżdżają, uczestniczą razem z nami w tych różnych konferencjach, w zadaniach, które się odbywają i my tam zawiązywaliśmy przyjaźnie, mam nadzieję, że na całe życie. Do dzisiaj, a mam już 22 lata, spotykamy się i widujemy, mimo że jesteśmy naprawdę z całej Polski i spoza Polski, bo przyjeżdżali też do nas ludzie z Bolonii. I to jest, myślę, wyjątkowością, te relacje, które się tam zawiązują, bo naprawdę ludzie przyjeżdżają wyjątkowi. A co się dzieje? Cała ogromna ilość rzeczy, ale przede wszystkim warsztaty. W tym roku staramy się zaprosić jak największą ilość gości po to, żeby to oni poprowadzili spotkanie, mając nadzieję, że to będzie ciekawsze niż tylko wykłady.
Warsztaty i wakacje, czy to się nie gryzie? Wakacje kojarzą się z wypoczynkiem, z jakimś relaksem, no a warsztaty z pracą, także intelektualną.
Tak, to trzeba zostawić, że wakacje lednickie zawsze wymagały od nas pracy intelektualnej. To nie jest typowy wypoczynek, tak jak jakieś wyjazdy nasze letnie za granicę po to, żeby leżeć na plaży. Tam opaleniznę można złapać od pracy na polu, bo taka też zawsze odbywa się w trakcie i my faktycznie z wakacji lednickich wracamy ubrudzeni, zmęczeni, czasami niewyspani, ale dlaczego? Nie dlatego, że pracujemy od rana do wieczora, ale dlatego, że wieczorami śpiewamy, gramy na gitarze. Pamiętam, że ojciec Jan nas często zachęcał do tego, żeby o godzinie 23 przestrzegać ciszy nocnej i położyć się spać. Dla nas natomiast to były najlepsze momenty, kiedy zbiegaliśmy na dół, odpalaliśmy gitarę i śpiewaliśmy wspólnie, albo graliśmy w mafię pod rybą. To też było bardzo popularne zajęcie. To są te wszystkie momenty pomiędzy, które budują lednickie wakacje. Tak naprawdę kluczowe jest to, co odbywa się też w ciągu dnia, czyli właśnie te konferencje i warsztaty. Dlaczego one są dla nas ważne? Dlatego, że nas rozwijają intelektualnie, ale jednocześnie każdy ma ochotę w nich uczestniczyć, bo są po prostu ciekawe. Do nas przyjeżdżają różni goście. W tym roku przyjadą na przykład w pierwszym tygodniu, który będzie związany ze sportem, taki tydzień na tropach świętego Jana Pawła II. Będziemy zastanawiać się, jak Jan Paweł II był aktywny.
Warto tu daty rzucić też, kiedy ten sport?
2-8 lipca to jest ten pierwszy tydzień sportowy, ale też nie chcemy, żeby ktoś przeraził się tym słowem.
Czyli Jan Paweł II także na górskim szlaku gdzieś tam się przewinie?
Tak, jako że nie mamy gór, to będziemy podróżować pieszo. Spróbujemy tak naprawdę zorganizować sobie pieszą wycieczkę do Gniezna. Będziemy też poruszać się szlakiem drogi świętego Jakuba Apostoła.
Pieszo do Gniezna to kawałek? Będzie.
Ale chcemy odwiedzić prymasa, więc mamy nadzieję, że jak wrócimy pociągiem, to ten kawałek do Gniezna damy radę. Jeżeli to okaże się za dużo dla uczestników, bo też czekamy na zdanie tych, którzy do nas przyjadą, to będziemy wędrować wokół Ostrowa Lednickiego, pójdziemy do Muzeum Pierwszych Piastów i tak naprawdę odwiedzimy te inne ścieżki, które są również ciekawe.
Troszkę pagórków tam jest w okolicy.
No możemy zorganizować sobie takie mini góry. Możemy też wyruszyć na wodę. Tak myślimy sobie, że papież musiał uwielbiać wodę, pływanie i będą kajaki. W tym roku na polach lednickich organizujemy tak, żeby to wszystko było bezpiecznie, kupujemy kapoki, także czekamy na uczestników i na tą naszą kajakową wycieczkę. Mam nadzieję, że wszystko się uda.
Zaczynacie od mocnego uderzenia, czyli od sportu, od wypraw dalekich, a co będzie później w kolejnych dniach lipca u Was na polach lednickich?
A później bardzo mocno się wycieszamy, bo drugi tydzień to tydzień od 9 do 15 lipca na tropach modlitwy i duchowości, kolory medytacji, różańce, brewiarze, wielbienia. I tutaj to też nie nie będą wykłady, na których mamy siedzieć i słuchać, jak się modlić, ale weźmiemy na przykład do ręki brewiarz i zastanowimy się nad tym, jak to w praktyce powinno wyglądać. Czasem mylą nam się melodie, czasem nie wiemy, co kto kiedy powinien odmawiać. Szczególnie dla młodzieży to jest trudne i my będziemy o tym mówić. Pojawią się też takie osoby u nas jak ojciec Maksymilian Nawara, czy jak Bartek Karwański, który jest naszym dyrygentem i on na co dzień prowadzi lednicką scholę. Dyrygował też chór na Światowych Dniach Młodzieży i on powie nam, jak można modlić się śpiewem. Takie różne osoby, jak na przykład jeszcze siostra Małgorzata Lekan, która przyjeżdżała, to jest dominikanka, przyjeżdżała do nas kiedyś na wakacje, poprowadzi w tym roku spotkanie o mszy świętej, gestach i znakach, czyli to, co my co niedzielę robimy, tak naprawdę dla nas znaczy. No będzie też ojciec Michał Legan, będzie msza święta nad Jeziorem Lednickim, czyli ten moment, który dla wielu jest takim wyjątkowym, bo msza nad jeziorem kończy się zawsze też odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i wtedy kubeł zimnej wody wylewamy każdemu na głowę. Także to są takie te momenty, kiedy do modlitwy możemy podejść troszkę inaczej niż na co dzień. Mam nadzieję, że ciekawie.
Nie wahaj się uczynić pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko, tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufność miej.
Trzeci tydzień, 16-22 lipca, to jest na tropach powołania, ale my nie będziemy mówić tylko o tym, jak ważne jest powołanie do małżeństwa czy do kapłaństwa, ale też takie nasze powołanie w życiu codziennym. I dlatego zaprosimy na przykład Antoninę Krzysztoń, która poprowadzi z nami wspólne muzykowanie. Zaprosimy też panią Joannę Kęcińską, która powie nam o technikach psychomanipulacji i o tym, jak odnaleźć się w czasach Facebooka. W tych czasach, kiedy my codziennie jesteśmy z telefonem, jak się tutaj nie zapętlić i jak z tym żyć, to jest szczególnie ważne dla młodych ludzi, myślę.
Chyba dla wszystkich
tak naprawdę. To też są wakacje nie tylko dla młodych. My zapraszamy rodziców, jeśli chcą przyjechać, i starszych. Szczególnie ludzie z naszej wspólnoty lednickiej, oni czują, że zawsze mogą tam przyjechać i na pewno się pojawią. Ale będziemy też mówić o powołaniu do dziennikarstwa na przykład. Zaprosimy dziennikarzy z kamerą, którzy przyjadą do nas i pokażą młodym ludziom ich pasję, a tym samym będą starali się tą pasją zarażać.
Zapraszamy na lipcowe wydarzenia na polach lednickich. To są wakacje przy bramie Rybie, ale sporo będzie się działo nieco dalej od pól lednickich.
Na Jamnej, czyli w tym miejscu, gdzie Lednica tak naprawdę się zaczęła, bo to tam ojciec Jan Góra rozpoczął swoje duszpasterstwo. No i my dzisiaj z takim utęsknieniem wracamy tam zawsze w różnych momentach roku, ale też przede wszystkim w wakacje, w sierpniu. Jamna to jest koło Tarnowa. To jest miejsce w górach, tak naprawdę wjeżdża się bardzo długim i takim zawiłym podjazdem na sam szczyt, a tam małe drewniane domki i przepiękny kościół z Matką Bożą Jamnejską. No i śliczne widoki. W pogodny, słoneczny dzień widać nawet Tatry.
Tych ważnych duchownych dla was, dla ludzi z ruchu lednickiego, bardzo ciągnęło do przyrody. I Jan Paweł II, i ojciec Jan Góra, no chyba to było dla nich ważne.
Tak, i to też pokazują te miejsca. I pola lednickie i Jamna są pełne zieleni i takiego spokoju. Ja myślę, że dlatego my czujemy się na tych wszystkich naszych wakacjach i wyjazdach tak trochę wyłączeni z codzienności, że otacza nas przyroda i cisza. I to jest moment, którego każdy w życiu potrzebuje. I wielu z nas mówi, że najlepsze, najdroższe wakacje, zwiedzanie i tak dalej nie są w stanie oddać tego spokoju, bo różnego rodzaju rozrywki nam potrzeba, ale myślę, że też takiego wyciszenia bardzo często.
No i jeszcze pytanie, czy na lipcowe i sierpniowe wakacje z wami, z ruchem lednickim, trzeba się zapisywać, czy już są miejsca zajęte, jak to jest?
Miejsca są nieograniczone. Zapisy przez stronę www.lednica2000.pl. Tam jest wielki baner promujący wakacje lednickie. Po wejściu w niego czytamy szczegóły tego naszego programu i tam też znajduje się formularz. Wystarczy się zapisać i przyjechać. Jeżeli ktoś nie zdąży i zapomni, to jesteśmy na wszystkich otwarci.
To jest oferta, tak to nazwijmy, może nieładnie, oferta dla ludzi w jakim wieku? Młodych? Jest jakieś ograniczenie?
Jest ograniczenie ze względów bezpieczeństwa od 16 roku życia, natomiast ograniczenia tej górnej granicy tak naprawdę nie ma i nie chcemy jej stawiać. My mówimy, że to są wakacje i myślimy tutaj przede wszystkim o młodych, o młodzieży licealnej, gimnazjalnej, ale wszyscy dorośli też są mile widziani i oni faktycznie są, szczególnie na Jamnej tak naprawdę to jest bardzo duża ilość tych osób starszych, więc każdy się odnajdzie. Te konferencje, które prowadzimy, one są dla każdego. tego.
Warto jeszcze przypomnieć o pewnych ważnych zmianach personalnych wiążących się z ruchem lednickim.
Od lipca drugim duszpasterzem Lednicy będzie ojciec Mateusz Kosior i razem z ojcem Wojciechem Prusem będą nasze lednickie dzieło prowadzić.
Potrzebował pomocy ojciec Wojciech?
Oczywiście. Bardzo się cieszymy, że ojciec będzie z nami, dlatego że tych różnych zadań tak naprawdę jest bardzo wiele. Mówimy sobie tutaj o ośrodkach Pola Lednickie, mówimy sobie o Jamnej, o wakacjach w jednym i w drugim miejscu. Trzeba pamiętać o tym, że kiedy my jesteśmy w jednym, ktoś może chcieć być w drugim, a my na co dzień działamy w Poznaniu, więc ciężko byłoby się rozstroić i taka pomoc w postaci drugiego ojca jest dla nas ogromnym darem tak naprawdę, szczególnie, że ojciec Mateusz Kosior na naszych lednickich wakacjach się z nami zapoznał i to tam spędzaliśmy razem popołudnia, znamy się od lat, więc czujemy, że tak naprawdę po prostu zamieszka z nami, a był już z nami od dawna.
To jest trochę powrót do tradycji, bo po śmierci ojca Jana też duet opiekował się wami wszystkimi.
Dokładnie, ja myślę, że ojciec prowincjał ma to bardzo mądrze przemyślane, bo faktycznie osoba ojca Jana Góry była taką osobą stanowczą, twardą i rygorystyczną i on sam wszystko ogarniał, ale też miał te 20 lat doświadczenia. Natomiast ojciec Wojciech Prus jest naszym duszpasterzem i też świetnie sobie radzi, ale myślę, że wsparcie każdego rodzaju jest oczekiwane. I ojciec prowincjał zadecydował też po śmierci ojca Jana, że razem z ojcem Maciejem Soszyńskim będą do Lednicy Czerwcowej to dzieło prowadzić. Teraz mamy drugiego ojca, który będzie nam pomagał.
Twoja miłość jak morze gwiazd zadnia. sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia mnie.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Drodzy radiosłuchacze, rozpoczęliśmy ten przepiękny czas, czas wakacji, czyli odprężenia, odpoczynku. Uczniowie, studenci nie pracują już intelektualnie, chyba że ma ktoś jakieś poprawki, odpoczywają. I z tego trzeba się cieszyć i też błogosławić Pana, że daje nam właśnie taki czas. Czas wolny od szkoły, czas wolny od studiów. Daje nam czas urlopu, aby wspólnie z rodziną, z bliskimi spędzić więcej czasu i odpocząć psychicznie, duchowo i również fizycznie. Ale jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, jeżeli określamy siebie mianem chrześcijan i mianem uczniów, a nie właśnie sympatyków, kibiców, zwolenników w jakiejś mierze Jezusa Chrystusa, ale naprawdę mówimy o sobie, że jestem uczniem, naśladowcą Jezusa Chrystusa, to niestety muszę stwierdzić, że nie ma czasu wakacji. Tak naprawdę każdy dzień, każde spotkanie z Ewangelią, ze Słowem Życia staje się dla nas kolejną lekcją i wiemy, że czasami lekcje są mniej lub też bardziej przyjemne, mniej lub też bardziej ciężkie. I trzeba też jasno powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo trudne. I to zadziwiające właśnie, że na początek wakacji Bóg nam daje tak trudną lekcję. Ta dzisiejsza lekcja ma kilka tematów. Przyjrzymy się teraz im po kolei. Tym pierwszym tematem, który Ewangelia nam daje do rozważenia, do pochylenia się i do prześwietlenia tym Bożym światłem, Bożym Słowem naszego serca i naszego życia, jest temat bałwochwalczej miłości albo bałwochwalczego przywiązania się do czegoś, co na pierwszy rzut oka może wydać się dobre, budujące, nawet pożądane, ale kiedy przypatrzymy się głębiej, zrobimy sobie takie głębsze badania naszego serca, naszego życia duchowego, to możemy czasami dojść, czy Duch Święty może nam pokazać bardzo trudne przywiązania, związania. Bo zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że z jednej strony deklarujemy na przykład wartości chrześcijańskie, którymi pragniemy kierować się w naszym życiu, ale żyjemy czasami całkiem inaczej. I czasami są w naszym życiu takie trudne momenty, kiedy doświadczamy zakłamania wewnętrznego. Dla mnie takim momentem, jednym z wielu momentów, było spotykanie się z osobami opętanymi, prawdziwie opętanymi, kiedy zły duch czasami czyta w ludzkim sercu i wyciąga nieuporządkowanie. Czasami pragnie mówić o niewyznanych grzechach, czasami wywala publicznie właśnie fałszywe, złe przywiązanie się do czegoś. I pamiętam mój wyjazd na uniwersytet w Rzymie, gdzie pracowałem przez 4 lata jako wykładowca teologii fundamentalnej. Po ukończeniu doktoratu w Polsce nie miałem ochoty wyjeżdżać. Czułem się bardzo dobrze w moim środowisku, w mojej wspólnocie zakonnej. Miałem co robić, odnosiłem sukcesy. Byłem bardzo mocno zaangażowany w duszpasterstwo studenckie, akademickie. Pełniłem właśnie również funkcję egzorcysty. Odnosiłem sukcesy. Widziałem owoce mojej pracy, mojej posługi w życiu też innych osób, czyli można by powiedzieć, po co go zmieniać? I buntowałem się na ten wyjazd. Mówię, nie, przecież pracuję tutaj uczciwie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie właśnie kolejna osoba prawdziwie opętana przychodzi do naszej kaplicy na modlitwę i również w tym momencie wchodzę ja, by się nad tą osobą modlić. I zły duch bardzo mocno od razu wszedł w moje serce i publicznie obnażył moją niechęć do wyjazdu, moje sprzeciwianie się woli Bożej, mój bunt, mój smutek, mój gniew również. O, przyszedł ten wasz Maciuś do kaplicy, ten, który buntuje się, aby wyjechać do Włoch, buntuje się, by pełnić wolę Pana Boga. Co mi pozostało wobec tych osób zgromadzonych w kaplicy? Uklęknąć pokornie przed krzyżem i powiedzieć: Panie Jezu, tak, to jest prawda. W moim sercu czuję bunt, smutek z tego powodu, że muszę opuścić to miejsce, te osoby, którym służę, z którymi jest mi dobrze. I Panie, przebacz mi mój grzech. Drodzy radni słuchacze, taka sytuacja powtórzyła się jeszcze raz, gdzie to było niełatwe też doświadczenie, gdzie też osoba opętana, czy złe duchy przez daną osobę dotknęły ciemnych zakamarków mojego życia. Wydawało mi się, że wszystko jest dobrze, że w miarę jest dobrze. Niestety zły duch doskonale wie, gdzie jesteśmy niewierni Panu Bogu i czego do końca Panu Bogu też nie oddajemy. To są takie momenty trudne z jednej strony, w pierwszej chwili tego doświadczenia, z drugiej strony Panu Bogu za nie dziękuję, ponieważ mam okazję się nawracać. Zobaczmy, drodzy, wtedy, kiedy doświadczamy właśnie takiego odkrycia czegoś lub kogoś, kto jest dla nas bożkiem, idolem, kogoś lub coś, co nas odciąga tak naprawdę od Boga, to mamy dwa wyjścia: rozczarowanie, smutek, gniew, odrzucenie siebie, odrzucenie danej rzeczywistości lub pokora i wejście w drogę nawrócenia. Bałwochwalcza miłość, bałwochwalstwo. Słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii słowa Jezusa Chrystusa: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Mam z jednej strony kochać mamę, mam kochać mojego tatę, mam kochać moich też bliskich i innych jeszcze, ale nikt i nic nie może zająć miejsca Boga w moim sercu. Co więcej, nawet kochane małe dzieci. Czyli dotykamy tutaj problemu bałwochwalstwa, które polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem, mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. I kiedy bałwochwalstwo ma miejsce? Wówczas, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, czy też o demony, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze. Nie możecie służyć bowiem Bogu i mamonie, mówi Jezus Chrystus również w Ewangelii według świętego Mateusza. Drodzy radiosłuchacze, mamy kochać drugiego człowieka. Mamy nawet oddawać za niego nasze życie. Ale też bardzo proszę was, którzy też słuchacie, szczególnie was rodziców, abyście nigdy swoim dzieciom i wy dziadkowie również nigdy swoim wnukom nie mówili: jesteś dla mnie źródłem i sensem życia. Bez ciebie moje życie nie miałoby sensu. Jeżeli ciebie zabraknie, nie mam po co żyć. Dlaczego? Ponieważ od strony duchowej, ale również od strony psychologicznej, te przepiękne słowa, które wypowiadają czasami właśnie rodzice i dziadkowie w dobrej wierze, te słowa, te zdania mają ogromny ciężar i mogą złamać czasami życie dziecka, niejednego człowieka. Bo ja nigdy nie mogę być źródłem życia dla kogoś innego, nie mogę być sensem też życia. I drugi człowiek, jakkolwiek mi bliski, którego bardzo kocham, tęsknię i chciałbym być bardzo blisko niego, on również nigdy nie może być sensem mojego życia. Mamy kochać, szanować się, ale nie wchodzić w bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Pierwszy temat z dzisiejszej Ewangelii. Idźmy dalej. Jezus wypowiada również te przerażające słowa: kto chce iść za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien. Nikt z uczniów, ktokolwiek chce być uczniem Jezusa Chrystusa, nie może kroczyć za nim bez doświadczenia krzyża. Zobaczmy przerażające słowa. Krótko mówiąc, Jezus mówi: będziesz cierpieć. A zobaczmy, jakie jest pragnienie wielu z nas. Pragnienie doświadczenia czy bycia chrześcijaninem bez doświadczenia krzyża. Krótko mówiąc, bez cierpienia. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że nie. I widzimy, że nawet najbliższe grono współpracowników Jezusa u początku ma problem z zaakceptowaniem cierpienia, z zaakceptowaniem krzyża. Widzimy bowiem Piotra, który bierze w pewnym momencie Jezusa, kiedy wraz z innymi apostołami zmierzają ku Jerozolimie. Jezus zaczyna mówić o swoim cierpieniu, że w Jerozolimie będzie wydany w ręce ówczesnej władzy, uczonych w piśmie, że zostanie skazany, ubiczowany i ukrzyżowany. I pamiętamy, co robi Piotr. Bierze Jezusa na bok i mówi: Mistrzu, to nigdy nie przyjdzie na ciebie. Odpowiedź Jezusa: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. I niektórzy egzegeci mówią, że tutaj ma miejsce również modlitwa uwolnienia, czy też egzorcyzm nad Piotrem. Piotr zostaje uwolniony od demona kuszenia, zwodzenia. Problem krzyża. Czymże jest krzyż? Musimy również to zrozumieć, żeby nie wszystko wrzucać w ten zbiór krzyża. Nie wszystko wrzucać i nie wszystko określać mianem krzyża. Kiedy widzimy, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, to widzimy, że krzyż jest owocem, albo inaczej, jest konsekwencją zaangażowania się Jezusa w wypełnienie woli Ojca. Czym zatem będzie nasz krzyż? Czym jest tak naprawdę nasz krzyż? Owoc, konsekwencja mojego zaangażowania się w misję Jezusa Chrystusa. I widzimy przepiękną lekcję krzyża głoszoną przez życie świętego Pawła. On w kilku miejscach bardzo mocno i wyraźnie mówi o doświadczeniu krzyża, chociażby w pierwszym czy też drugim liście do Koryntian. Mówi tak Paweł wszystkim chrześcijanom, wówczas pisze ten list do wspólnoty chrześcijańskiej, do kościoła w Koryncie. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, w prześladowaniu. Obalają nas. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wydawani na śmierć, czyli doświadczają mocnego cierpienia. W liście do Rzymian święty Paweł jeszcze zanotuje coś takiego. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Nie. To jest konsekwencja bycia uczniem Jezusa. To jest to cierpienie, które wziął już na siebie Jezus Chrystus, które stało się również Jego udziałem, ale ono nas nie odłączy od miłości Jezusa. Oczywiście święty Paweł też jeszcze powie bardzo mocne słowa. Krzyż jest dzisiaj głupstwem, krzyż jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla mądrych tego ówczesnego świata. I również dzisiaj cierpienie, krzyż jest głupstwem, jest tą lekcją, którą się bardzo chętnie odrzuca i pragnie stworzyć się dzisiaj właśnie chrześcijaństwo bez cierpienia. Czy to możliwe? Powiedzmy jeszcze raz, nie. Natrafiłem bardzo piękną modlitwę i kilka zdań teraz z niej przytoczę. Jakiś anonimowy autor w ten sposób modlił się. Prosiłem Boga o moc osiągnięcia powodzenia. Uczynił mnie słabym, abym nauczył się pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów. Dał mi kalectwo, żebym zrobił jeszcze lepsze rzeczy. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwym. Dał mi ubóstwo, żebym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili. Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby móc cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, ale dostałem wszystko to, czego się spodziewałem. Prawie na przekór sobie. Moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane. Drodzy, to jest ta trudna lekcja krzyża, przed którym nie uciekniemy, jeżeli pragniemy iść naprawdę śladami Jezusa Chrystusa. I warto sobie odpowiedzieć również na to pytanie, co jest moim krzyżem? Bo być może dobrze jeszcze pamiętamy Wielki Piątek, kiedy wchodzimy w adorację krzyża, całujemy krzyż Jezusa Chrystusa, klękamy, czy też uczestniczymy w drodze krzyżowej w okresie Wielkiego Postu i wypowiadamy przepiękne słowa. Błogosławimy Cię, Panie, i uwielbiamy Ciebie, boś przez krzyż Twój i mękę świat odkupiłeś. Ale dzisiaj Jezus mówi, nie możesz być moim uczniem, jeżeli nie bierzesz swojego krzyża. Dobrze, że adorujesz mój, ale co jest Twoim krzyżem? W jakim wymiarze cierpisz, określając się mianem ucznia Jezusa Chrystusa? Jeżeli brakuje w naszym życiu codziennym krzyża, to może się okazać, że nie do końca idziemy drogą wytyczoną przez Jezusa Chrystusa. I trzeci temat dzisiejszej Ewangelii, i nie mniej ważny, to wartość czy też piękno spotkania Jezusa Chrystusa w drugim człowieku. Jezus powie, kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Zobaczmy, niewiele nas kosztuje wysiłku uczestniczenie w Eucharystii. Adorowanie Jezusa, kiedy rodzi się w rękach kapłańskich, gdzie widzimy Jego ciało i Jego krew. Ale ten sam Jezus powie, że cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy Jemu samemu. Chrześcijaństwo jest owocne na tyle, na ile żyjemy przykazaniem miłości. Katechizm Kościoła Katolickiego również powie, że uczestniczenie w Eucharystii, przyjmowanie Eucharystii, Komunii Świętej zobowiązuje nas również do posługi ludziom ubogim. Dlaczego tak często czujemy się smutni? Jak gdybyśmy coś dusili w sobie. Prawdopodobnie brakuje przełożenia doświadczenia Jezusa w sakramentach na doświadczenie służby drugiemu człowiekowi. Święty już dzisiaj Jan Paweł II powie, że w drugim człowieku Jezus przychodzi do każdego z nas incognito. Pamiętajmy, drodzy radiosłuchacze, że czas to nie pieniądz. Czas ofiarowany drugiemu człowiekowi to dar życia. Czasami pochylenie się nad kimś potrzebującym, nad kimś, komu się życie skomplikowało, nad kimś, kto znajduje się tu i teraz w jakiejś trudnej sytuacji, poświęcenie temu człowiekowi chwili swojego czasu, spojrzenia, uścisk dłoni, może uratować życie. Uwierzcie mi, że tak niejednokrotnie wydarza się, że człowiek, który był bliski śmierci, samobójstwa, nawet podjął już próbę samobójczą, powie później, że dzięki spotkaniu jednej osoby, która miała odwagę poświęcić jemu chwilkę swojego też życia, odzyskał chęć na nowo życia i zapragnął również poznać Jezusa Chrystusa. Pięknym owocem dzisiejszej Ewangelii, pięknym owocem dzisiejszej Eucharystii na przykład byłoby, gdybyśmy spróbowali w najbliższym tygodniu nie przechodzić obojętnie wobec drugiego człowieka. A może ktoś z nas zaryzykuje i porozmawia chwilę z osobą żebrzącą na ulicy, poda rękę, życzliwie spojrzy też w oczy. Może ktoś jeszcze pójdzie krok dalej i zaprosi takiego bezdomnego jak króla wszechświata do baru, do restauracji, na kawę, na dobry obiad. Cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy samemu Jezusowi. Niech Duch Święty prowadzi nas drogą Ewangelii i niech moc i radość Ewangelii objawia się w naszym życiu i poprzez nasze życie. Błogosławionego i pięknego tygodnia wakacji. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.